Rozważamy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Dzisiaj rozdział drugi. Chciałbym przeczytać pierwszych sześć wierszy i pozwolę sobie dzisiaj podzielić drugi rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian na dwie części. A więc przesłanie z drugiego rozdziału będzie miało dwa podtytuły. Dwa przesłania, dwie myśli, które apostoł Paweł w tym drugim rozdziale pragnie nam przekazać. Będę czytał drugi rozdział od pierwszego wiersza do wiersza szóstego. Chcecie wysłuchać Bożego Słowa, jeśli macie Biblię, otwórzcie w naszych piątkowych nabożeństwach. Nie mamy prezentacji multimedialnej, a więc skupmy uwagę na Bożym Słowie i na tym, co tutaj jest zapisane. Apostoł Paweł pisze tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Bardzo krótko chciałbym przypomnieć, o czym mówiliśmy w związku z rozdziałem pierwszym. A więc po pierwsze, przedstawiłem wam miasto Korynt, do którego przybył apostoł Paweł. Miasto Korynt, do którego przybył Paweł, nie było już tym prahistorycznym miastem, bo zostało ono zburzone, ale Paweł przybył do Koryntu, który odbudował Juliusz Cezar. A więc Korynt był w pewnym sensie pod zarządem rzymskim. Miało to miejsce gdzieś około roku 50 po Chrystusie. Apostoł Paweł przybył do miasta, które rozwijało się dynamicznie, prężnie, ale także z rozwojem tego miasta równorzędnie rozwijały się różne kulty, a także rozwijała się niemoralność, która panowała w Koryncie. Korynt stał się najważniejszym centrum handlowym pomiędzy zachodem a wschodem na basenie Morza Śródziemnego. Życie erotyczne, niemoralne w tym mieście było bardzo wybujałe. Ludzie żyli w niesamowitym upadku moralnym. Były świątynie na cześć bogini miłości, tam bezustannie kapłanki, nierządnice udzielały swoich usług. Straszne miejsce. Także pod względem religijnym Korynt prezentował obraz tak samo zagmatwany. Mówiliśmy o tym. Także Żydzi znaleźli swoje miejsce w Koryncie. Tam wybudowali synagogę i tam Żydzi także skupiali swoje centrum w tejże synagodze. W tym mieście powstał zbór. Paweł przybył do Koryntu z Aten, już był w Grecji. W Atenach nie bardzo mu poszło. Tam się ściął, w cudzysłowie mówię, z uczonymi greckimi, którzy nie mogli zrozumieć apostoła Pawła. Rozmawiał tam z filozofami i poprzez jego przemówienie na Areopagu kilka osób oczywiście się nawróciło, ale nie było jakiegoś poruszenia. Filozofia grecka była tak mocna i silna, że dawała jakby opór zwiastowaniu, temu prostemu zwiastowaniu, które apostoł Paweł głosił. Ale apostoł Paweł się nie załamywał, zamieszkał u małżeństwa, które przybyło z Rzymu, Akwilli i Pryscylli. To było małżeństwo, którzy tam otworzyli swój biznes, warsztat rzemieślniczy. Byli ludźmi wierzącymi, prawdopodobnie nawrócili się w Rzymie i przybyli do Koryntu. I apostoł Paweł znalazł pokój, przyczółek, gościnność w ich domu i zwiastował Ewangelię. Oczywiście zaczął od synagog, bo był biegły w rzemiośle, był przecież Żydem, on w synagogach kiedyś przebywał, był znaną postacią. Nawrócił się przełożony synagogi Kryspus, jego Paweł ochrzcił. O tym czytaliśmy w pierwszym rozdziale. Niewielu ludzi Paweł ochrzcił, ale Kryspusa ochrzcił. Przełożonego synagogi. No, było to dla niego widocznie wielkim przywilejem i zaszczytem ochrzcić przełożonego synagogi. Natomiast Paweł skupiał się bardziej na głoszeniu Ewangelii, na pisaniu listów, na nauczaniu niż na chrzczeniu. Chrzcili inni ludzie wierzący. Jakie były trudności zboru korynckiego? Tylko tak przybliżam to, co mówiłem tydzień temu. Nie wchodzę w głębiej, to już mówiłem w zeszły piątek, a więc jest to na stronie internetowej, można przesłuchać wielu szczegółów związanych z powstaniem zboru w Koryncie. Zbór w Koryncie miał takie dwie trudności, wielkie trudności, z którymi się zmagał i które narastały. No, wydawać by się mogło, że nie powinny, ale narastały, czym zbór stawał się starszy. A więc od momentu, kiedy ludzie się nawrócili, zaczęli tworzyć zbór, był wielki entuzjazm, oczywiście radość, wszyscy chwała Panu, alleluja, ale później stwierdzili, że zaczynają mieć problemy, zaczęła odzywać się stara natura. A więc zbór w Koryncie, pierwsza rzecz, z którą się zmagał, to ich filozofia i dążenie do mądrości. A więc to byli ludzie przemądrzali, że tak powiem. Oni fascynowali się mądrością. Dlatego Paweł nie miał zbyt wielkiego uznania w ich oczach. Dziś będziemy o tym mówić, jak oni traktowali apostoła Pawła. Jak go ocenili, jak apostoł Paweł był oceniany. O tym czytamy w liście do Koryntian. To nie było tak, że oni, o, Paweł przyszedł, super gość, ale będzie teraz power, bo Paweł przyjął. Nie, oni na Pawła patrzyli zupełnie inaczej. O tym czytamy w liście do Koryntian. Musimy czytać uważnie Biblię. Paweł po prostu, Paweł miał niesamowity też problem swój, osobowościowy problem. A więc o tym za chwilę powiem. A więc mądrość, filozofia, wiedza, to było to, z czym oni się zmagali. Po drugie, hasłem w Koryncie było wszystko mi wolno. A więc tak jak zbór w Galacji, Galacjanie zmagali się z tą pobożnością zakonną, a więc nakładali na siebie ciągle jarzmo, tego ci nie wolno, zakaz za zakazem, nakaz za nakazem. Tak zbór w Koryncie, wszystko mi wolno. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Pan Bóg wybaczy, hulaj duszo, ile możesz. Dlatego w Koryncie były takie niesamowite przypadki niemoralności, o których czytamy, o których będziemy czytać. A więc tutaj zaczęli po prostu tracić bojaźń pańską. Oczywiście, że to byli ludzie nawróceni, wierzący, bo do nich apostoł Paweł pisze i o tym mówiliśmy w tamtym tygodniu. Nie będę powtarzał wszystkich punktów. Apostoł Paweł w szczególności ich pozdrawia. Dziękuję Bogu za ten zbór. O tym mówiliśmy tydzień temu. Oczywiście delikatnie wchodzi w temat nieporozumień, jakie w tym zborze istnieją. Także ze względu na filozofię i szukanie mądrości, każdy miał swojego idola, a więc byli ludzie, którzy mówili, my jesteśmy Apollosowi, bo Apollos to taki no, mędrzec. On tak mądrze mówi. A inni mówili, my jesteśmy Kefasowi, bo Kefas taki fajny, on jest taki no, super gość, on nie jest taki radykalny, on tak do wolności nas wszystkich zachęca i tak mówi, Pan nam wybaczy, jeśli się potkniemy. Oczywiście w tym wszystkim była prawda. Pan wybacza, gdy się potykamy. Ale dojdziemy do pewnych mocnych stwierdzeń apostoła Pawła, które on w liście do Koryntian przekazuje. A inni mówili, a my jesteśmy Chrystusowi. No i by trzeba powiedzieć, no to ci najlepsi, ale niestety tak nie było i tak nie jest. Bo ci, którzy mówili, my jesteśmy Chrystusowi, stworzyli swoją zamkniętą sektę, swoją grupę. Odłączyli się od zboru i Paweł, apostoł, który był dla nich pasterzem, pastorem, nie pochwala tego. Powiada, bądźcie jednej myśli. Dlaczego są między wami rozłamy? A więc Paweł nie toleruje Chrystusowych. Ciekawe, nieprawdaż? Bo my byśmy powiedzieli, o, to ta najlepsza grupa, to ci najbardziej doskonali. Oni tylko Pana Jezusa Chrystusa chwalą, a Paweł mówi, nie. Rozłamy są między wami. Zespólcie się jednością myśli i zdania. bo jesteście wszyscy Kościołem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł występował przeciwko rozłamom. Przeciwko rozłamom. A więc mówiliśmy także o tym, jak apostoł Paweł przedstawiał odpowiedź na ludzkie dylematy. Mówiliśmy o tym, że Paweł przyjął jedną zasadę. Moc krzyża jest odpowiedzią na ludzkie potrzeby. W mocy krzyża, nie w filozofii, nie w psychologii, nie w mądrych mowach i dyskusjach jest rozwiązanie naszych problemów, ale jest w mocy krzyża i apostoł Paweł powiedział to piękne zdanie. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast jest mocą Bożą dla tych, którzy są zbawieni. Co to znaczy? Że z krzyża Bożego, jest Bożego Syna Jezusa Chrystusa, spływa, zstępuje Boża moc, która może rozwiązać wszystkie problemy naszego życia. Począwszy od zbawienia, od uwolnienia, od uzdrowienia, od napełnienia nas życiem, radością i pokojem. Wszystko płynie z krzyża. Dzisiaj rozważamy rozdział drugi. I pierwszą rzecz, którą apostoł Paweł podkreśla w rozdziale drugim, to mówi o Bożych postawach, które rodzą się z mocy krzyża. Mówi o Bożych postawach w życiu człowieka, które wywodzą się z mocy krzyża. I apostoł Paweł powiada, że wszystko, co ma, kim jest, jest dzięki Jezusowi Chrystusowi. Choć był wykształconym człowiekiem, choć miał fakultety teologii żydowskiej, Paweł powiada, że jest niczym i uznaje to wszystko za śmiecie, co osiągnął po ludzku, a wszystko, co ma, ma dzięki Jezusowi Chrystusowi. I dlatego apostoł Paweł miał pewien problem. Jak Koryntianie mówili o apostole Pawle. Czy znacie takie typowe zdanie, które wyszło z Koryntu, ze zboru koryńskiego, które określało apostoła Pawła? Pamiętacie go? Ono jest zapisane w drugim liście do Koryntian, nie w pierwszym. W drugim liście, 10:10. I wiecie, co tam jest zapisane? Jest tam tak napisane, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Znaliście ten wiersz? Ale to kasnodzieja. To jest apostoł Paweł, o którym w zborze w Koryncie ludzie mówią, wygląd jego lichy, a mowa do niczego. Ciekawe. A myśmy myśleli, apostoł Paweł, to dopiero kasnodzieja, gdyby on u nas głosił, a apostoł Paweł nie był dobrym mówcą. W ogóle. On niesamowicie umiał pisać. On swoje myśli i przesłanie przelewał na papier, dlatego jego listy są takie niesamowite. Natomiast mówcą, on nie był wielkim mówcą. On, to nie był krasomówca. To nie był ktoś, kto... On sam o tym mówi, że on nie ma żadnej mądrości w mowie. Tak go określali. 2 Koryntian 10:10. Byłoby fałszem uważać Pawła za potężnego i porywającego ewangelistę. On takim nie był. Wyobrażam sobie, że Piotr takim był. Piotr to był temperament, wulkan, ogień. A więc Piotr to szybciej, to już widać w tej reakcji, kiedy wyciąga ten miecz, ciach, ucha nie ma, nie? On wiedział, jak to robić. On także w słowie, myślę, szafował niesamowicie. Był mówcą, którego można by określić porywający. Tak przypuszczam. No, nie słyszałem nigdy Piotra, więc mogę tylko przypuszczać. Natomiast wiem, że o Pawle napisali mowa do niczego. Tak powiadali w zborze w Koryncie. Tak go określali. Wierzący. I Paweł się tym w ogóle nie przejmował. Paweł w swojej skromności prezentował pewną postawę, bo nie zawsze mowa i słowa muszą pokrywać się z postawą. Nieprawdaż? Paweł był wzorem, był świadectwem Bożym, a więc na czym polegało to świadectwo? Że on swoim zachowaniem, swoją wiarą, swoimi przekonaniami, był stabilny. On zaufał Bogu, w nim nie było ani krzty zachwiania. On wiedział, kim jest, co ma, komu uwierzył, co posiada. Musimy pamiętać, że w tym czasie już, kiedy apostoł Paweł odwiedził po raz kolejny zbór w Koryncie, kiedy już był zbór, apostoł Paweł udał się w dalszą podróż, później wrócił, zobaczył, co się w zborze dzieje, zaczął pisać listy. A więc w tym czasie zaczął się rozwijać w filozofii teologicznej, kościelnej, kierunek zwany gnostycyzmem, czyli gnosis, znaczy po grecku poznanie. A więc ludzie, którzy są gnostykami, którzy są zakorzenieni w filozofii gnostycyzmu, to są tacy drobiazgowi mędrcy, którzy wszystko rozbierają na drobne kawałki. To są gnostycy. I gnostycyzm w ruchu chrześcijańskim stracił całkowicie Bożą moc. A więc ci ludzie stali się dyskutantami na temat Boga i Jego Królestwa. Gnostycy. Oczywiście później były jeszcze inne skrzywienia, które za tym poszły. I Paweł ocenia, w jaki sposób ukierunkowuje spór, aby nie dali się pochłonąć temu zwiedzeniu, bo to było pewnego rodzaju zwiedzenie. Dlatego w tych pierwszych rozdziałach tyleż apostoł Paweł mówi o mocy. Dlatego, że Kościół Boży, Kościół Jezusa Chrystusa bez Bożej mocy staje się skostniałą organizacją, która może wiedzieć wiele na temat Boga, może mieć niesamowitą filozofię, natomiast nie ma życia. Nie ma mocy. Nie przejawia się Boża chwała. Nie dzieją się Boże cuda. A więc apostoł Paweł bardzo mocno to przeżywał i bardzo mocno z tym do zboru w Koryncie się zwracał. Podkreślał i napiętnował bardzo tą filozofię, że święty i żywy Bóg nie może stać się przedmiotem ludzkiej umysłowej spekulacji. Rozumiecie? Dzisiaj też taki gnostycyzm można spotkać, kiedy ludzie zaczynają w pewnych kręgach grzebać jak w mrowisku, jak to jest, że Bóg jest trójjedyny. Zaczynają rozgrzebywać tego Boga trójjedynego i mówią, no jak to jest możliwe? To jest ta filozofia, umysł ludzki, który próbuje to pojąć. Są rzeczy, które my nie musimy, nie ma takiej potrzeby, ani nie ma takiego wskazania, abyśmy poprzez filozofię ludzkiego umysłu zrozumieli. Nie ma takiej potrzeby. A wiele razy w życiu z Bogiem i w jakby dziele Bożego Królestwa nasz umysł jest bardzo ograniczony. Chwała Bogu za to, że Bóg nas obdarował. Ale wiele razy potrzeba jednej postawy. I tu apostoł Paweł staje się świadectwem postawy, która wypływa z mocy krzyża. I co on powiada? Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. A więc tam nie było filozofii, tam nie było dyskusji. Paweł nie siedział z Koryntianami i nie dyskutował, bo oni tak rozumią, a tamci tak rozumią, a oni mają taką filozofię, a my to tak widzimy, a ja bym to chciał tak zrobić. Różne są dzisiaj w kręgach chrześcijańskich dyskusje. Ludzie dzielą się z powodu głupoty. Spór podzielił się w jednym miejscu z powodu obrusu, który zmienili na stole do Wieczerzy Pańskiej. Bo był zawsze biały, a teraz dali żółty. Bo wprowadzili małe kieliszki zamiast dużych kielichów, a tak było od lat. I tak musi być i rozłamy, kłótnie, właśnie. A diabeł już siedzi i się cieszy, mówi, ale im dowaliłem. Znowu się kłócą i znowu użyłem kogoś z tych wierzących. A Paweł powiada, nic postanowiłem nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Bo On przyszedł, cierpiał, umierał za mnie i ja jestem nikim bez Niego I po co mam się stawiać w Jego miejsce, aby drugich osądzać i oceniać? To On jest sędzią i do Niego my wszyscy należymy. Nawet świadczył o tym, że Jezus umarł, mówił o mocy krzyża, świadczył o tym, że Jezus zmartwychwstał i mówił o zmartwychwstaniu, które będzie. 15 rozdział Listu do Koryntian, kiedyś tam dojdziemy do tego rozdziału, kiedy Paweł pisze o mocy zmartwychwstania. Kiedy pisze tym filozofom w Koryncie, którzy zaczynali tak bardzo już się w filozofię zagłębiać, że podważali zmartwychwstanie. Bo to jest list do zboru. Pamiętajcie, bracia i siostry, że apostoł Paweł tego nie napisał do uczonych greckich. To jest list do zboru, do ludzi wierzących, którzy zaczęli wątpić w zmartwychwstanie. 15 rozdział o tym nam mówi i do tego dojdziemy. A więc apostoł Paweł mówi o tym, że człowiek może być wyrwany z wiecznego zatracenia, wskazuje na zbawczą moc, nie na ludzką mądrość i filozofię. Mówi także o tym, że człowiek nie jest w stanie wyjaśnić ani przeżyć rozumowo Boga, bo wtedy Bóg jest tylko obiektem jego intelektu. Musi doświadczyć, przeżyć w swoim wnętrzu, gdzie Duch Święty, o którym mówi w drugiej części, za chwilę do tego dojdziemy, zaczyna przepełniać człowieka i zaczyna w jego wnętrzu mu objawiać wielką tajemnicę i mądrość Bożą. Poza mądrością ludzką. To jest to, czego nam tak bardzo potrzeba. A więc apostoł Paweł, gdy głosi, powiada, nie chodzi mi o piękne kazania, o piękną, porywającą mowę, która poruszy całą tą intelektualną sferę życia Greków i Koryntian, gdzie im się przypomną czasy, kiedy oni gdzieś tam w tej filozofii greckiej tyle wspaniałości i mądrości mogli otrzymywać i doświadczać. Paweł powiada, nie, ale chcę jedno, aby w tym, co mówię, przejawiał się duch i moc. Nic więcej. Duch i moc. Dlatego moja mowa, moja wiara nie opiera się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oby Bóg zachował nas od filozoficznych kazań, gdzie nie ma Bożej mocy. I my słuchamy i tak się zastanawiamy, no wiele mowy, wiele filozofii, wiele różnych zdań, ale gdzie jest Boża moc? Gdzie jest Boże działanie? Gdzie jest to tchnienie od Ducha Świętego? Nieprawdaż? A tego nam najbardziej potrzeba, bo to zmienia nasze życie. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych. A więc apostoł Paweł tutaj ma niesamowite odniesienie. Też zastanowiło mnie to, gdy czytałem wiersz 6. Bo apostoł Paweł jakby w pierwszej części zwraca się do ludzi, którzy jeszcze się nie nawrócili, którzy potrzebują zbawienia, potrzebują mocy krzyża ku zbawieniu, ku uwolnieniu, ale także mówi, że ta mądrość Boża, od Boga pochodząca, nie ludzka, jest głoszona wśród ludzi doskonałych. Co to znaczy? Nie w tym sensie idealnych, nie w tym sensie perfekcyjnych, ale dzieło zbawienia jest doskonałe. Dzieło zbawienia jest doskonałe. Nasze zbawienie jest dziełem doskonałym. To nie jest bubel, to nie jest coś, co trzeba ciągle poprawiać. Bóg musi nas poprawiać. Natomiast dzieło zbawienia, które włożył w nas, jest doskonałe. To jest coś doskonałego. To jest w 100% perfekcyjne. I Duch poświadcza mojemu duchowi, że dzieckiem Bożym jestem. Jako człowiek, w moim charakterze, w moim postępowaniu mam wady, nie jestem doskonały, ale dzieło Boże jest dziełem idealnym, jest dziełem doskonałym. I apostoł Paweł mówi, dzieje się to dlatego, że w moim zwiastowaniu nie opieram się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Na mocy Bożej. I tak powinniśmy i my w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszej służbie. Tego potrzebuje dzisiaj Kościół, aby zwiastowanie To nie była filozofia czy udowadnianie swoich racji albo jakieś dyskusje na temat Bożego Królestwa, ale aby w zwiastowaniu naszym przejawiał się Duch, a także Jego moc, abyśmy doświadczali Bożych cudów, aby poprzez proste głoszenie, poprzez wiarę w sercach działy się Boże rzeczy. I wchodzimy w ten drugi rozdział, powiązany z pierwszym, bo apostoł Paweł nagle przechodzi w 7 wierszu do mądrości od Ducha Świętego. A więc tutaj mamy z jednej strony mądrość ludzką, filozofię Greków, ale apostoł Paweł mówi, przynoszę wam zupełnie inne źródełko mądrości. To nie jest to, co was nauczono, w czym się wychowaliście, co was ukształtowało. Ja chcę powiedzieć wam trochę na temat mądrości Ducha Świętego. I mówi o tym od 7 wiersza. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie pozna, tylko Duch Boży. Człowiek niech nie bierze się za poznanie Boga, sam siebie, bo nigdy Go nie pozna, a jeśli Go pozna, to będzie miał Jego krzywy obraz. Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. A więc mówi o mądrości duchowej. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, które naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, zaś nie podlega niczyjemu osądowi, bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczyć, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Po pierwsze, apostoł Paweł zganił dążenia Koryntian do mądrości ludzkiej, tej cielesnej, zmysłowej. Zganił z najgłębszą powagą w poprzednich już fragmentach swojego listu. No, na przykład od 18 wiersza do 25 w pierwszym rozdziale. Bardzo pięknie opisuje tą filozofię mądrości greckiej. 26 do 31. O tym już mówiliśmy, nie będziemy powtarzać. I to, co przed chwilą czytaliśmy, od 1 do 5, drugi rozdział. Dlatego, wracając do myśli poprzedniego wiersza 6, apostoł Paweł zwraca się teraz do ludzi, którzy coś duchowo przeżyli. A więc odwołuje się do myśli powiedzianej wcześniej. Głosimy mądrość wśród doskonałych. I możemy to zrozumieć, może przybliżę tą myśl jeszcze raz, dwojako. Paweł głosi dotychczas o krzyżu dla stojących z dala lub początkujących chrześcijan. Jeśli początkowy chrześcijanin nie przeżyje mocy krzyża, będzie kaleką, nie chrześcijaninem. Nigdy nie będzie silnym Bożym człowiekiem. To moc krzyża czyni nas silnymi. Apostoł Paweł to podkreślił. A później zaczyna zwracać się do dojrzałych chrześcijan. Ma dla nich naukę, która wprowadza ich głębiej. Udziela im wskazówek na miarę ich potrzeb, aby zrozumieli, gdzie jest źródło prawdziwej mądrości. Że ono jest w Duchu Świętym. Że ono jest w Duchu Bożym. I apostoł Paweł był chyba najbardziej kompetentną osobą, która mogła na ten temat mówić. Dlatego, że jeśli chodzi o mądrość ludzką, to był bardzo wykształcony człowiek. To był człowiek niesamowicie zdolny. Miał niesamowity umysł. Skończył najważniejszy, myślę, że najbardziej znany w tamtych czasach, językiem współczesnym mówiąc, Uniwersytet Gamaliela. Jeśli byśmy zasięgnęli źródeł historycznych, to była jedna z najważniejszych, największych, najbardziej znanych uczelni tamtych czasów. Moglibyśmy powiedzieć Oxford współczesny. W dodatku połączony z teologią judaistyczną, żydowską. Tą starotestamentową, zakonną. A więc był na pewno człowiekiem, który miał niesamowitą mądrość. I można powiedzieć, kto to mówi, nieprawdaż? A więc był chyba najbardziej kompetentną osobą, która wypowiedziała się na ten temat, jeśli chodzi o Nowy Testament. I apostoł Paweł mówi o tej mądrości, która jest najgłębszą, najwspanialszą. I mogą ją pojąć tylko ci, którzy stali się w cudzysłowie doskonałymi, czyli zbawionymi. Doznali zbawienia z łaski. Przeżyli moc krzyża. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy bardzo uczuleni, jeśli chodzi o słowo doskonały. Jesteśmy bardzo ostrożni. Nigdy byśmy sobie nie przypisali tego tytułu. To słowo perfekcja jest jakby czymś bardzo związanym z zarozumiałością, z pychą, nieprawdaż? Doskonały, perfekcyjny, bo tacy nie jesteśmy. Jeszcze raz podkreślam, nie mówimy tutaj o naszej ludzkiej doskonałości, o doskonałości naszego charakteru. Mówimy o doskonałości, którą mamy w zbawieniu. Nasze zbawienie jest pełne. Nic nie będzie dodane, nic Bóg więcej nie uczyni. To, co dokonał na krzyżu, jest dziełem doskonałym, jest wiecznym, jest czymś, co otrzymujemy od Boga i to nas przenosi do wieczności. Jest to dzieło doskonałe. I myślę, że po drugie apostoł Paweł mówi, teraz zwracam się do was, chrześcijanie, pełnoletni, dorośli, dojrzali. Myślę, że to widzimy, że to samo ma miejsce dzisiaj. Apostoł Paweł w liście do Koryntian bardzo dużo mówi na temat przejścia w stan męskości, dorastania. I Bóg chce, aby Jego Kościół się rozwijał w tym sensie duchowym, abyśmy stali się dojrzali, dorośli, pełnoletni. Paweł mówi w jednym miejscu, gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, zachowywałem się jak dziecko, postępowałem jak dziecko, ale teraz na męża wyrosłem, już nie tupam nogami, już nie zaciskam zębów, już nie krzyczę, jak mi coś nie pasuje, jak mały dzidziuś, bo nie jest tak, jak ja bym chciał. Dziecko też jest nieposłuszne, nie chce się dostosować. To człowiek dojrzały, pełnoletni, dorosły, który rozumie życie, umie być uniżonego serca, umie się dostosować. Rozróżnia autorytety. Ale dziecko tupie nogami. Jest nieposłuszne, krzyczy. A więc apostoł Paweł mówi, że zwracam się do was, pełnoletni, dorośli, dojrzali. Nie są to chrześcijanie bliscy ideału, w tym znaczeniu ludzkim doskonali, ale duchowo rozwinięci. I oto dla nich mówi, czy przedstawia mądrość tajemną, zakrytą, którą Bóg przygotował przed wiekami dla was, dla ludzi. I wszystko, czego człowiek gorąco pragnie i czego potrzebuje, jest w tym, co Bóg przygotował. To apostoł Paweł chce powiedzieć Kościołowi. wszystko, czego człowiek potrzebuje, co pragnie. Bóg przygotował przed wiekami ku swojej chwale dla człowieka. I aby to poznać, aby to otrzymać, aby to zrozumieć, ja, chrześcijanin współczesny, a także ten w Koryncie, potrzebuję Ducha Świętego, który mi objawi, który mi pokaże, abym wiedział, czym mnie Bóg obdarował. O tym mówi apostoł Paweł. Ta mądrość. Mądrość od Ducha Świętego. Zagadka pozostaje niezrozumiała, dopóki się jej nie rozwiąże. Taka jest prawda. Ale kiedy jest rozwiązanie zagadki, wiemy, o co chodzi. Tak jest z tajemnicą. Odnajdujemy w Bożym Słowie kilka wskazówek, które mówią o tajemnicy. Na przykład, nie będziemy tego czytać, ja tylko zacytuję. W Rzymian 11:25 jest mowa o tajemnicy w związku z prowadzeniem Izraela przez Pana Boga. Tajemnica. To była Boża tajemnica. To Bóg wybrał ten naród. Tego nie mogły zrozumieć inne narody. Do dzisiaj nie rozumieją. Prawda, Betuel? Nie rozumieją, że Bóg wybrał Izraela. Ale chcę coś powiedzieć przy tym, bo też ostatnio to przeżyłem. Jestem bardzo za Izraelem. Chcę się modlić o Izrael. Chcę błogosławić temu narodowi, bo to jest naród wybrany. Ale mam pewne jakby pytanie. Czy czasem Izrael nie rości sobie prawo, że to jest ich Bóg, ich, tylko ich Bożek, którego oni mają, a my jesteśmy drugim gatunkiem, który się tam gdzieś z boku przykleił? Tak nie jest, bo Bóg powiedział, że jest jednym Bogiem dla wszystkich, dla Żydów, Greków, dla wszystkich ludzi, dla mężczyzn, dla kobiet. Jest jednym i tym samym Bogiem i tym samym Ojcem. I to nie jest tylko Bóg Izraela już dzisiaj. To jest także nasz Bóg. Polaków, Amerykanów, Rosjan, Chińczyków, Japończyków. Ten sam Bóg. Jesteśmy wszyscy Jego ludem. A więc tajemnica w związku z prowadzeniem Izraela. Co jeszcze? Mamy na przykład w liście do Efezjan w kilku miejscach powiedziane o tajemnicy zboru. Wspólnoty. No ludzie nie rozumieją tej tajemnicy. Jak to można być rodziną, nieprawdaż? Jak nie ma się więzów krwi. Ale ta tajemnica jest niesamowita, tych więzi. Nie znaliśmy się jeszcze niedawno w ogóle, a jesteśmy sobie tak bliscy. Myślimy o sobie, modlimy się o siebie, chcemy ze sobą przebywać. I myślę, że jeśli takie mamy intencje, aby być w zgromadzeniu, być w społeczności, to jest to w związku z tą tajemnicą, tajemnicą wspólnoty, zboru. Co jeszcze? Jest w Biblii powiedziane o tajemnicy nieprawości. Aż wstyd mówić, co potajemnie się wśród nich dzieje. Przeczytałem artykuł bardzo mrożący krew w żyłach. Chyba w Rosji, czy w jakimś kraju postrosyjskim, w ostatnich dniach szataniści zjedli 3 nastolatków. 666 razy zadali ciosy nożem każdemu z nich, a później ich upiekli i zjedli. Szataniści. Mówimy o upiciu się, o siedzeniu w pubie, o ludziach, jak przeklinają, nieprawdaż, palą papierosy, czy nawet popełnią jakiś niemoralny czyn. Mąż zdradzi żonę, żona zdradzi męża. Ale są jeszcze o wiele bardziej tajemne nieprawości, które się dzieją w skrytościach, o których może nawet nie wiemy. Świat jest tak zepsuty. A to, co się słyszy tu i ówdzie, pornografia, która prezentuje kontakty seksualne ze zwierzętami kobiet. Jak daleko może się człowiek posunąć? I mężczyzn. Słyszeliście ostatnio w mediach o więzionej dziewczynie, która przez 6 lat była gwałcona przez swojego ojca. Ojciec staje przed sądem i mówi: to ona mnie do tego zmusiła. To ona mnie zamykała w pokoju i kazała mi robić te rzeczy, mówiąc, że jeśli tego nie zrobię, to mnie poda o gwałt i pójdę siedzieć. Ludzie są tak pogrążeni w ciemności, w rzeczach niesamowicie grzesznych, że dla nas, wielu z nas, jest to tajemnica nieprawości. I lepiej czasami o tym nie wiedzieć, co dzieje się wśród ludzi. Jest tak, że tajemnica Boża, są tajemnice Boże, których szafarzem zostałem uznany, mówi apostoł Paweł. Tajemnice Boże, których szafarzem zostałem uznany. Wielki Boży plan, który został przygotowany dla nas i Bóg chce, abyśmy ten plan odkryli, abyśmy go poznali i abyśmy nim żyli. I to jest piękne. I to jest naszym zadaniem. Odkrywać Boży plan dla siebie. Że Bóg pragnie, aby moje życie było życiem radosnym, szczęśliwym. Abym nie był skłócony, abym nie był pełen nienawiści, pełen nerwów, abym nie był zadziorny, ale abym mógł wziąć do mojego życia to wszystko, co Bóg przygotował dla mnie. Łagodność, cierpliwość, miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Abym to mógł odkryć. Dlatego apostoł Paweł mówi, że my głosimy to, czego oko nie widziało i o czym ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. I nie jest tutaj tylko mowa o niebie, o tym, co przygotowuje Bóg tam, gdy przejdziemy na drugą stronę, bo o tym też mówi nam Księga Objawienia Jana i już mamy rąbek tajemnicy odkryty, ale Bóg przygotował teraz na nasze życie życie, o którym nie jesteśmy w stanie jako ludzie pomarzyć, ani sobie go wyobrazić. Jest w stanie nam błogosławić, jest w stanie nas zmieniać, jest w stanie sprawić, że będziemy dobrymi dla siebie, że będziemy miłującymi się małżonkami, że będziemy dobrze wychowywać nasze dzieci, że będziemy przeżywać Boży pokój, Bożą radość, że Bóg będzie czynił cuda w naszym życiu. To, czego oko nie widziało, o czym ucho nie słyszało, to przygotował Bóg dla nas po to, abyśmy byli tym świadectwem postawy płynącej z krzyża. I apostoł Paweł, kończąc ten list, powiada, wracając do swojego tematu, głoszę to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przekładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I człowiek, który jest zmysłowy, czyli ma tą filozofię mądrość ludzką, a więc kieruje się swoim intelektem, swoją wiedzą, swoim poznaniem, chełpi się z powodu tego, jak bardzo jest rozwinięty intelektualnie, nie może przyjąć tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, mówi apostoł Paweł. Głupstwem. Nie pamiętam nazwy, ale słuchałem w radiu i też czytałem w Newsweeku, że uczeni stworzyli pewną maszynę w Szwajcarii. Słyszeliście o tym? Która ma udowodnić stworzenie człowieka. A więc wszystko to ruszyło, to są pewne zagrożenia, że gdyby to wszystko eksplodowało, to może Ziemia zniknąć z powierzchni, może zniknąć w ogóle. I to jest prawdą. Oni to zrobili. Są pierwsze rezultaty przepływu wszystkich tych mikroelementów, mikrokomórek, które przepływają, wszystko teraz nabiera tempa i ma dojść do stworzenia życia. Aby udowodnić, że człowiek nie został stworzony przez Boga, ale został stworzony poprzez przypadek, poprzez wybuch, poprzez kombinację pewnych mikroelementów, które dały początek życia. I dla ludzi tego typu mowa o krzyżu, mowa o tym, że Bóg stworzył człowieka, że Bóg jest źródłem życia, jest głupstwem. Z głupstwem. Bo nie mogą zrozumieć ani poznać duchowych rzeczy, które należy duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy. Popatrzcie, to jest coś, co mnie niesamowicie dotknęło. Potrafi rozsądzić sam. Nie jest zdany na drugiego człowieka. On, bo Bóg jest Bogiem jednostki, jest moim Bogiem. Jest ze mną, gdy się modlę, jest ze mną, gdy czytam Biblię. Mam Ducha Świętego, który przychodzi do mojego życia, bo do Niego należę. I dlatego nie jestem osobą problematyczną. Bo we mnie działa Duch Boży, który daje mi, jak czytaliśmy w ostatnim wierszu, myśli Chrystusowe. Bo któż poznał myśl Pana? Kto? Ten człowiek duszewny, intelektualista, zmysłowy? Nie. Któż poznał myśl Pana? Ty i ja, my. Ludzie, którzy przeżyli moc Bożego Krzyża, doświadczyli zbawienia. Któż może go pouczyć? Człowiek? Ludzie? Nie. Duch Święty. Duch Święty jest tym, który nas napełnia i który nas prowadzi, i który nas stabilizuje, utwierdza, który sprawia, że zaczynamy myśleć jednakowo. Apostoł Paweł mówi, myśli Chrystusowej jesteśmy. Już nie chcemy się wywyższać ponad drugiego, że ja wiem lepiej niż on wie, bo on wie gorzej, bo ja to lepiej rozumiem, a on tego nie rozumie, tak jak ja to rozumiem, a więc ja jestem lepszy niż on jest. On też jest myśli Chrystusowej. Może jeszcze nie doszedł do tego, ale ja nie będę go tłukł po głowie moją Biblią i nie będę mu udowadniał, że on jest w błędzie. Niech Duch Święty mu to udowodni. Będę się o niego modlił. Panie, Duch Święty, jesteś lepszy niż ja. Ja mu nagadam, nakręcę, powiem mu jeszcze coś nie tak. Ty, Duchu Święty, mu to objaw, bo ja w Tobie wierzę. I kiedy taką postawę przyjmujemy, nie musimy się w ogóle kłócić. Duch Święty zacznie działać. Kiedy Duch Święty zacznie objawiać, wtedy powiemy, my jesteśmy myśli Chrystusowej. Amen. I to jest to, co apostoł Paweł zborowi w Koryncie próbuje przekazać. Oczywiście każdy list ma przesłanie do zboru, do którego został napisany, bo apostoł Paweł znał problemy, dylematy tego zboru, a to nie znaczy, że nie dotyczy nas. Dotyczy w tej samej mierze nas, bo mamy podobne problemy, bo mamy podobne potrzeby, bo Bóg to samo przygotował dla nas i ma ten sam plan dla naszego życia. I też nam chce dać Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg obficie obdarował. I pragnie, abyśmy byli ludźmi duchowymi, którzy są myśli Chrystusowej. Chcę wam powiedzieć, że w tym temacie jest niemożliwe, żeby samemu pozbierać wszystkie myśli. Każde moje kazanie, które głoszę w niedzielę rano, czy na ewangelizacjach, czy gdzieś na konferencjach, jest z serca. Natomiast nauczanie tego typu ma korzenie w różnych źródłach. Dlatego, że po to te źródła zostały stworzone, abym ja lepiej zrozumiał. I wszyscy nauczyciele Bożego Słowa, wykładowcy, którzy nauczają, korzystają z różnych źródeł i ja też z takowych źródeł korzystam, tak żebyście wiedzieli, że ja tutaj sobie to sam nie układam, tylko korzystam, sam się uczę, sam zacząłem dużo czytać na ten temat. Siedzę, studiuję pewne rzeczy, korzystam z pewnych komentarzy do niektórych tekstów i do niektórych fragmentów z tego listu i to mi bardzo pomaga. Moja wiedza się poszerza i mogę ją wam przekazać, mogę się tą wiedzą z wami dzielić i wierzę, że to jest dobre i to jest także prowadzenie Bożego Ducha Świętego. Wszystko w oparciu o Boże Słowo. Jeśli coś bym znalazł, co jest nie połączone z tym tekstem, to na pewno tego nie przyjmę i na pewno nie będę się na to opierał. A więc mam nadzieję, że te rozważania przybliżają wam list i mi, list do Koryntian, serce apostoła Pawła, jego służbę i to, co miał na myśli, pisząc ten list. A dopiero jesteśmy w drugim rozdziale. A tyle już mogliśmy poznać. A jeszcze gdzie do końca, a później jest drugi list. Uwziął się na tych Koryntian. Wiecie dlaczego? Leżeli mu na sercu, bo on ten zbór założył. I bardzo przeżywał wszystko to, co się działo w zborze koryńskim, kiedy dowiadywał się, kiedy odwiedzał później ten zbór. Wiele, wiele razy się im naraził. W trzecim rozdziale będziemy czytać o tym, jak apostoł Paweł wrócił ze zboru w Koryncie i napisał do nich list. I ci Koryntianie, ta silna w swoim mniemaniu społeczność, dowiedzieli się, że jak byłem u was, w waszym zborze, ja nie chciałbym takiego listu otrzymać od jakiegoś gościa, który przyjechał do nas, odwiedził nas i napisał do nas list. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Popatrzcie, apostoł Paweł, jaki był odważny. O tym będziemy mówić za tydzień. Jeśli ktoś się boi, to nie przychodźcie. Ale będziemy mówić o ważnych rzeczach, o tym, jak apostołowi Pawłowi zależało na tym, żeby nie było... są takie dolegliwości ludzkie. To jest przykre. Czasami niektóre dzieci na to chorują, że się nie rozwijają. Mają już lata, powinny chodzić, powinny już normalnie funkcjonować, ale ciągle są małymi dziećmi. Ani nie rosną, ani się nie rozwijają. Czasami rozwijają się szybciej intelektualnie, nie fizycznie. Innym razem bardziej fizycznie, nie intelektualnie. I to jest tragedia dla rodziców, dla samego dziecka. I czasami są tacy chrześcijanie, tacy byli w Koryncie, tacy byli w tym zborze, którzy zostali takimi małymi dziećmi, którzy ciągle zazdrościli, ciągle się kłócili, ciągle obmawiali, ciągle mieli pretensje, takie dzieciaki, wielkie dzieciaki, które można było spotkać na drodze. I apostoł Paweł napisał, że był przejęty ich stanem, jak odwiedził ten zbór. Ale to za tydzień.